Proszę, żebyśmy otworzyli drugą księgę Samuela na 24 rozdziale. To jest w Biblii Warszawskiej, strona 362. Historia, która tam ma miejsce, a my z niej przeczytamy tylko jeden werset, to historia, kiedy Dawid postanowił dokonać spisu ludności i nie było to zgodne z zamysłem Bożym w tym czasie. Dawid dokonuje tego spisu ludności i musi ponieść konsekwencje tego. Bóg posyła do niego proroka Gada i ten przekazuje mu trzy możliwości, jakie konsekwencje może ponieść król Dawid i jego lud. I w tych trzech możliwościach jest jedna z nich to 7 lat głodu, druga to 3 miesiące ucieczki przed swoimi wrogami i ostatnia to 3 dni zarazy. Dawid w 14 wersecie tej 24 rozdziału wypowiada takie słowa na to, co przynosi mu wieścia Gad. Jestem w wielkiej rozterce, ale proszę, byśmy raczej wpadli w rękę Pana, gdyż wielkie jest Jego miłosierdzie. Lecz w rękę człowieka wpaść nie chcę. Dawid był wojownikiem przed nim. Miał mnóstwo wspaniałych rycerzy. Chwilę wcześniej, dosłownie przed samym spisem, który tutaj jest opisany w księdze, wymieniani są ci bohaterzy. To są ludzie, którzy czynili niesamowite rzeczy. Są tam tacy wojownicy, którzy jedną włócznią zabili na przykład 800 przeciwników, inny wyrwał broń z ręki olbrzyma egipskiego i tą jego bronią go unicestwił. I szereg takich wojowników zasilało szeregi wojska Dawida, a Dawid mówi, że on nie chce znaleźć się w ręce człowieka. Ten wojownik niesamowity, który mógłby być może sobie poradzić. Co takiego widzi w człowieku Dawid, że tak bardzo nie chce wpaść w jego ręce? Spróbujmy spojrzeć może troszeczkę od innej strony na to i popatrzmy, jak to się stało, gdy grzech wszedł na świat. Gdzie i jak dzisiaj wyglądają, jak wygląda to skażenie, które spowodował grzech. I myślę, że możemy to podzielić na dwie rzeczy. Jest grzech, jest to skażenie, które jakby wpisało się w takie naturalne istnienie tego świata. Choroby, śmierć, klęski żywiołowe, trzęsienia ziemi, czy epidemie głodu z powodu braku zbiorów, wrogość pomiędzy gatunkami zwierząt, a zwierząt do ludzi. Niejednokrotnie w Biblii widzimy, że dzikie zwierzę nie atakuje człowieka. Taką sytuację widzimy w historii Daniela, który jest wrzucony do jaskini lwów, kiedy Bóg chce pokazać swoją ogromną interwencję. Czyni to na przykład w sposób taki, że dzikie zwierzę, które w naturalny sposób atakuje ludzi, nie atakuje. Więc widzimy, że ten porządek świata nie jest porządkiem Bożym. W Bożym Królestwie zwierzę nie atakowało. Kiedy mówimy o raju, tam była symbioza między tymi wszystkimi zwierzętami. To takie przykłady tego, jakie są skutki grzechu, na które możemy powiedzieć, człowiek jako tako nie ma wpływu przez swoje działanie teraz. Było to wpuszczenie grzechu przez pierwszych ludzi i ono ma dzisiaj takie konsekwencje, jakby niezależne od działania człowieka. Ale drugi charakter tego skażenia, jakie panuje na świecie, to ten charakter, jaki tak naprawdę tylko i wyłącznie uwidacznia się przez nas ludzi. I tutaj taki charakterystyczny opis tego wszystkiego przedstawił Jezus, kiedy zapytano Jezusa o to, dlaczego uczniowie nie myją rąk przed jedzeniem. Jezus w takich słowach określił, że to nie jest to, co tak naprawdę, z czym tak naprawdę boryka się człowiek. Człowiek boryka się z czymś innym. a mianowicie ze skutkami grzechu, które mają miejsce w jego sercu, które mają tam swój początek i przez jego ręce, przez jego usta, przez jego ręce potem przybierają tak naprawdę realny kształt. My posilimy się historią z Ewangelii Marka, z 7 rozdziału. Ta historia w Biblii Warszawskiej to strona 1077. Przeczytamy te słowa, aby zobaczyć, jak wielkie jest to skażenie człowieka. W Ewangelii Marka na stronie 1077, to jest rozdział 7, wersety od 21 do 23. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wnętrza i kala człowieka. Widzimy tu niesamowite bagno, w jakim się znaleźliśmy jako gatunek ludzki. I niewątpliwie Dawid ma rację. Kiedy mówi o tym, że nie chce wpaść w ręce człowieka, to oczywiście tam też jest takie sformułowanie wrogów, czyli mówimy o kimś, kto nie jest posłańcem z ręki Boga, ale jest właśnie jakby uosobieniem tego wszystkiego, co na tym świecie. A na tym świecie człowiek, jak widzimy, jest w niesamowitej niedoli, w niewoli wręcz. Mówimy o niewoli grzechu. I co dalej? Co dalej z naszym losem? Dla nas ratunkiem jest Chrystus. I to jest wspaniałe. Jezus przygotował dla nas dzieło zbawienia. Ono już jest. I ono działa. I to jest wspaniałe. Za to możemy dziękować Bogu bez ustanku, bo jeżeli spojrzymy na to, co przed chwilą przeczytaliśmy, to widzimy, że marne były nasze losy, ale Chrystus nas z tego wszystkiego wybawił. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Tak mówili do Galacjan. A jak to uczynił? Dał do naszego wnętrza Ducha Świętego, o którym tak wiele też dzisiaj, ale i przez ostatnie spotkania też mówimy, a którego rola w naszym życiu jest nieodzowna, abyśmy byli i żyli tym królestwem, które Bóg dla nas przewidział. Co za tym idzie? Duch zawsze działa. Duch nie jest nam dany po to, żeby po prostu w nas był, a On działa w nas. A kiedy działa, to widzimy owoce tego działania. I o owocach tego działania przeczytamy w liście do Galacjan. W 5 rozdziale tego listu, na tej stronie 1260, czytamy takie słowa. Owocem zaś ducha są, to 22 werset, od niego zaczynamy. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, wstrzemięźliwość, tu w naszym przykładzie. Przeciwko takim nie ma zakonu. To są tak wspaniałe rzeczy, że nie ma żadnego prawa, którym można by było to ocenić, bo jest to święte, pochodzące od Boga. Jest to coś, czego ten świat nie zna, bo ten świat podlega prawu i ocenie, ale to, co pochodzi od Boga, nie podlega. To wszystko, co tu jest wymienione jako owoce ducha, nie podlega żadnemu prawu, żadnej ocenie, bo nie ma po prostu nikogo i niczego, co by mogło ocenić tak sprawiedliwe działanie Ducha Świętego w nas. To jest niesamowite w porównaniu do tego, co przed chwilą jeszcze słyszeliśmy o tej ciemnej stronie człowieczeństwa. Widzimy taki niesamowity kontrast. Bóg nie uczynił czegoś z naszym życiem, On odwrócił je, bo wręcz nierealnym może się wydawać, jak z tego całego ogromu złych rzeczy nagle czytamy, że my możemy żyć w sposób zupełnie inny. pełni miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości. To są rzeczy, które nam nawet czasami wydają się jakby na wyrost, że być może Kościół nawet nie sięga po te rzeczy czasami. Czy my w ogóle myślimy, że to wszystko jest do wzięcia? Być może Kościół nie sięga czasami po niektóre z tych rzeczy, ale my nie w oglądaniu pielgrzymujemy, ale w wierze. A to jest obietnica, że takie rzeczy są dla nas. Więc my przez wiarę możemy to wszystko brać. Dziś świat jest pełen wojny. Tak naprawdę, jak spojrzymy, to żyjemy w permanentnej czasie wojny, tak naprawdę. Gdzieś zawsze ktoś z kimś walczy. Dziś jest mnóstwo ludzi, którzy ciemiężą innych ludzi. Dzisiaj na każdym kroku można usłyszeć o jakimś przestępstwie, jakieś kradzieży. Wiecie, ludzie dochodzą do perfekcji, żeby uczynić zło drugiemu człowiekowi. Ja kiedy czasami mam do doświadczenia takie w sferze internetu i tego całego jakby przemysłu, powiedzmy, i środowiska, zastanawiam się, gdzie jest granica i co jeszcze człowiek wymyśli, żeby drugiego zniszczyć, okraść, złamać jego życie. Wiecie, ja nawet niedawno, jakiś czas temu, miałem telefon z Kongo. Wiecie, o co chodzi? Ludzie krótki sygnał puszczają i człowiek czasami myśli, a odzwonię, ktoś coś pewnie chciał. I dzwonisz do Kongo. W tym momencie płacisz grube pieniądze za krótkie połączenie i po prostu w ten sposób naciągałem ludzi. Zastanawiałem się, jak daleko, jak bardzo człowiekowi się chce okraść drugiego człowieka, zniszczyć jego życie. Wysyłają maile, gdzie są załączniki, które podszywają się pod jakieś rachunki. Otwórz, tam jest dla ciebie rachunek, otwierasz, infekujesz komputer, wchodzą ci na konta bankowe, czyszczą ci do gołego. Ludzie naprawdę spędzają mnóstwo czasu, żeby wziąć, zająć się czymś życiem i to w taki sposób, żeby je zniszczyć. Ja myślę sobie, gdzie jest granica tego wszystkiego? Kto może to przerwać? Tylko Jezus. Tylko Jezus i Jego Kościół. Kiedy myślę o tym, że kto, do kogo mogę się zwrócić, komu mogę zaufać, to myślę sobie Kościół. I ktoś powie, bracie, to by było idealnie, to by było cudownie. Kościół Chrystusa, nie ma wojny, nie ma przestępstwa, jest pięknie, kolorowo. Okej, w Kościele i my upadamy. W tym samym liście, w 6 rozdziale na początku, apostoł pisze, bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, baczcie każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście. O, Paweł sobie zdawał sprawę. W Kościele zdarzają się nam różne rzeczy, różne upadki, ale wcześniej wspomina o darach ducha i nie zapomina o tym, mimo że widzi niejednokrotnie te listy pisane do wielu kościołów, były inspirowane albo wręcz były przepełnione troską o tych ludzi, bo widział, że oni gdzieś w czymś nie radzą sobie, upadają, ale on wiedział, że Bóg przygotował niesamowite rzeczy, że te wszystkie złe rzeczy Bóg postanowił zastąpić czymś wspaniałym, że postanowił uwolnić ludzkość od tej niedoli. I on nie patrzył na te zbory, do których pisał, nie skreślał ich. Mówił, dobrze, koniec, to już jest bez sensu, nic z tego nie będzie. Nie, on z gorliwością dbał o nich, pisał te listy, ale im modlił się, błogosławił im. Dlaczego? Dlatego, że on wiedział, że to, co Bóg przygotował, jest tak odmienne, tak wspaniałe, że świat tego potrzebuje, tego pragnie. Musi to mieć, musi to zobaczyć. My jesteśmy Kościołem naszego Boga Jezusa Chrystusa. My jesteśmy tymi, którzy mają wziąć to wszystko, mają żyć pełni miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości i tego wszystkiego, co tu jest napisane. Ale czy nam wszystko wychodzi? Niekoniecznie. Ale nie w oglądaniu pielgrzymujemy, ale w wierze. I w tej wierze nie poddawajmy się, nośmy brzemiona jedni drugich. Błogosławmy życie nasze nawzajem. Patrzmy na siebie, szukajmy u siebie. Też nie załamujmy się, bo obietnica jest. Popełnimy błąd, okej, naprawmy. Wszystko, co się da, naprawmy i idźmy dalej do przodu. Bóg powiedział tutaj w liście do Efezjan, zaraz obok mamy, jeszcze na samym skrawku tej strony, nadzwyczajna jest wielkość mocy Boga wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Bóg ma do nas przez to, że oddaliśmy Jemu swoje życie, niesamowity dostęp. Ma prostą drogę do naszego serca. Wykorzystajmy to. Widzicie coś u mnie? Błogosławcie mi. Krzywda mi się nie stanie, brat powiedział. Bóg ma tylko dobre myśli o nas. Cię brat wyszedł, powiedział, nie ma problemu poddać się Bożej łasce. Nie ma problemu poddać się Bożemu działaniu. On tylko dobre rzeczy włoży do naszego życia. Jeżeli w tej wierze pójdziesz przed tron Boży za bratem, za siostrą, same dobre rzeczy przyjdą do jego życia. Same dobre rzeczy, a to zaowocuje. A owoce ducha, jak widzimy, są niesamowite. A świat czeka na to. My słyszeliśmy niedawno tutaj piękne kazania. Mówiliśmy o świątyni. Słyszeliśmy wspaniałe kazania o tym, że świątynią Bożą jesteśmy. Co Jezus zrobił, gdy wszedł do świątyni? On wysprzątał tam wszystko. Wywalił to, co niepotrzebne. On miał gorliwość za tym, jak ma wyglądać świątynia Boża, jaki ma być porządek. Widzisz coś? Módl się za bratem, módl się za siostrą. Niech świątynia Boża w nim będzie czysta. Nie upadajmy, nie poddawajmy się. Nie patrzmy na to, co małe, ale patrzmy na to, jak wielka jest różnica między tym, jak wygląda życie człowieka, a jak wygląda życie tego, który zaufał Bogu. Dlatego bądźmy tymi, do których będzie się ktoś chciał zwrócić. Tak jak Dawid chciał się zwrócić do Boga. Powiedział, on nie chce być w ręku człowieka, bo to jest dramat. On chce być w ręku Boga. My jesteśmy tymi, którzy są Bożą świątynią, jak właśnie pamiętamy sprzed tygodni tutaj. Jesteśmy Bożą świątynią, niech ta świątynia będzie czysta, wysprzątana, niech obfituje te dary ducha. Dlatego ja z tego miejsca pragnę pobłogosławić was teraz, nas wszystkich. Panie nasz Boże, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś tak troskliwy, że swoje dłonie rozciągnęłeś nad tym Kościołem. Ty nas pielęgnujesz, Panie, i Ty nas oczyszczasz, Ty nas karmisz. Ja błogosławię każdego z moich braci i sióstr, niech ich wnętrza będą czyste. Niech, Panie, Twój duch przechadza się po świątyni w pełnej swobodzie, Panie. Niech Twoje dzieło w nas dokonuje się każdego dnia, a nasze poddanie Tobie niech będzie pełne. Ja błogosławię nas tu wszystkich zgromadzonych i wszystkich Twoich ludzi, Panie, braci, siostry, Twoje dzieci na obliczu całej tej ziemi. Niech Twoja potęga, niech Twoje wielkie imię odmienia nasze życie każdego dnia, abyśmy brali i przynosili Tobie wspaniały owoc chwały. Tobie niech będzie cześć i uwielbienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.